Cykl poświęcony dogmatom katolickim Drogi proste, odcinek 25. Czego Kościół naucza o łasce?
Witajcie. Chciałbym, żebyśmy w tych najbliższych trzech spotkaniach porozmawiali, zastanowili się trochę nad taką tajemniczą rzeczywistością, którą w Kościele nazywamy łaską. Łaska. Czyli łaska w nauczaniu Kościoła, to będzie ten odcinek, potem łaska w liturgii i w końcu łaska i życie chrześcijańskie. Nasze życie, po prostu. Łaska i życie. Życie i łaska. Chodźmy zatem do pierwszego tematu. Łaska w wierze chrześcijańskiej. Co Kościół mówi na temat wiary? Co święci mówią na temat łaski? I zanim pójdziemy krok dalej, to myślę, że w tym wypadku, w wypadku łaski, trzeba się trochę zatrzymać na moment chociażby, żeby zrozumieć, jakie skojarzenia dzisiaj może budzić łaska, słowo łaska w świadomości człowieka nowoczesnego, nowożytnego, człowieka, który kocha wolność. Nie chcę Twojej łaski. Nie rób mi łaski. Nie potrzebuję niczyjego miłosierdzia. Łaska, tak się wydaje, jest trochę dzisiaj takim pejoratywnym słowem. Negatywnym. To znaczy ludziom kojarzy się z tym, jeśli ktoś komuś wyświadcza łaskę, to tak jakby objawiał tak samo, dokładnie w tym samym akcie łaski, że jest od niego wyższy i że ten, który tą łaskę otrzymuje, jest niższy od tego, któremu tą łaskę daje. Czyli tak jakby taka łaska to było opisanie relacji między panem i niewolnikiem, między tym, który ma i tym, który nie ma. Świadomość łaski, ktoś mi wyświadczył łaskę jako świadomość, która wprowadza mnie w zadłużenie. Sprawia, że jestem zadłużony, że nie mogę być sobą, że nie mogę być swobodny, że czuję się mniej wartościowy. Czy o to chodzi jednak w tym, co Kościół, święci, chrześcijanie nazywają łaską? Czy chodzi właśnie o udowodnienie światu, że jest niczym, o udowodnienie o sobie, człowiekowi, że nie ma żadnej wartości w nim? Czy to jest takie robienie łaski, czynienie łaski, żeby zadłużać? To tak mi się przypomina właśnie ten pan i niewolnik, jak go opisywał Hegel. Pan potrzebuje niewolnika, żeby wiedział o tym, że jest panem, a niewolnik, żeby wiedział, że jest niewolnikiem, potrzebuje pana. No i tak te dwie świadomości pana i niewolnika się zachodzą ze sobą i dopóki nie wybuchnie konflikt i w pewnym momencie, dopóki właśnie ten niewolnik nie powie dość, ja nie potrzebuję twojej łaski, mogę sobie sam poukładać życie. Czy właśnie łaska jest takim negatywnym doświadczeniem? Takim, w którym tak naprawdę się upokarza tego, który tą łaskę otrzymuje? I zanim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, słuchajcie, to jeszcze chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Ze wszystkich tych kateches, ze wszystkich tych dogmatów, o których mówiliśmy do tej pory, nawet jeśli to była Trójca Święta, czyli to, co najczęściej ludziom wydaje się łamigłówką nie do przejścia, muszę wam powiedzieć, że w teologii najtrudniejszym problemem jest problem łaski. Najtrudniej o nim mówić. Najtrudniej go zrozumieć, najtrudniej znaleźć pojęcia, które by opisały, o co tak naprawdę chodzi w doświadczeniu łaski, które przecież nie jest wydumane, wyabstrahowane, jakoś wymyślone, tylko ono jest czymś, czego doświadczają święci i szukają słowa dla tego. Jak to zrozumieć? Jak zdefiniować? Najtrudniejszy problem. Ksiądz Tischner kiedyś robiąc recenzję, czytając na głos, czytając, pisząc o książce księdza Dariusza Oko Łaska i wolność, napisał, że to jest trochę jak podglądanie Pana Boga. Więc właśnie ci, którzy zadają pytanie o łaskę, podglądają trochę Pana Boga. Czyli chcą go złapać na gorącym uczynku. Chcą go złapać w akcie, zobaczyć, jak działa. Wydaje mi się, że sprawa jest dużo bardziej skomplikowana nawet niż myślał Tischner, bo łaska to nie jest tylko kwestia tego, jak działa Bóg. Łaska to jest także podpatrywanie człowieka. A tak jak Bóg jest nieskończoną tajemnicą, tak samo nieskończoną przestrzenią do myślenia jest jego działanie. Podobnie także i człowiek jest ogromnie głęboką i nieprzebytą jaskinią tajemnic. Jaskinią mówię w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Głębia przezywa głębie, hukiem wodospadów, tak w psalmie jednym jest napisane. I to święci doktorzy tak to tłumaczyli, że to jest właśnie ta jedna nieskończona wielka tajemnica Boga przywołuje tą mniejszą tajemnicę, ale też bardzo nieskończoną tajemnicę człowieka. Jest w nas więcej niż widzimy, jest w nas jakaś tajemnica, jakiś sekret. Ten Augustyn, który po chrzcie mówi o sobie, sam stałem się dla siebie wielką tajemnicą. I właśnie mówić o łasce to jest jak gdyby nie tylko złapać Pana Boga na jego działaniu, w całym tej niewysłowioności tego jego działania, ale to jest także podpatrywać człowieka w najbardziej intymnym momencie, w którym on wchodzi w relację z Bogiem. Bóg, który podarowuje się człowiekowi i człowiek, który przyjmuje ten dar w pewien sposób odwzajemniając się Bogu. Ten styk, ta wspólnota, ta wymiana, to jest właśnie jak gdyby cała przestrzeń łaski. Oczywiście łaska to jest coś, co daje Bóg, ale coś, co głęboko dotyczy mnie jako człowieka. Łaska jest także wielkim problemem, wielkim trudem do zrozumienia, do wypowiedzenia, dlatego że dotyczy wolności Boga i wolności człowieka. Ale o tym może za chwilkę. Zatem spróbujmy podglądnąć Pana Boga i spróbujmy podglądnąć człowieka właśnie w tym momencie, kiedy oni się spotykają. Strasznie trudna rzecz i wybaczcie mi, jeśli będę trochę się wił i miotał, mówiąc o tych rzeczach, ale być może ta rzecz musi być tak strasznie trudna do wyjaśnienia, dlatego żeby nie była bagatelizowana, żeby nie była uprzedmiotawiana, żeby nie była upraszczana. Żeby nie była traktowana jednoznacznie. Żeby trochę rozjaśnić ten problem łaski i jednocześnie już odpowiedzieć jakoś wstępnie na to pytanie, czy łaska rzeczywiście wiąże się z upokorzeniem, czy jest taką świadomością trochę nieszczęśliwą. No, została mi wyświadczona łaska. Ktoś może się tym chwalić, ale ten człowiek nowożytny ma raczej jednak inne podejście, raczej by się żalił. Raczej by przeżywał nieszczęście, że mu łaska została wyświadczona. Woli, żeby dotknął go ślepy los, niż żeby ktoś z zewnątrz okazał mu jakąś łaskę. Popatrzmy na samą terminologię. Jak w Piśmie Świętym nazywana jest ta rzeczywistość, którą my w języku polskim wyrażamy jako łaska. I może taki pierwszy impuls to jest hebrajskie słówko chen. I ono oznacza przychylność, sympatię, życzliwość. Oczywiście przychylność, sympatię, życzliwość Boga w stosunku do człowieka. Już samo to pojęcie, już samo to rozumienie łaski zmienia zupełnie płaszczyznę naszego pytania. Widzicie, nowożytność trochę tym się charakteryzuje, że oprócz bardzo wielu rzeczy, których my się nauczyliśmy jako ludzie nowożytni, także na temat naszej wolności i sensu naszego istnienia, to pewne tematy jakby zostały ustawione w złym świetle, w świetle konkurencji, w świetle walki. Ja czy Bóg? Moja żona czy ja? Moje dzieci czy moje prawo do szczęścia? I jak się tak ustawi problem łaski, to łaska zawsze będzie nieszczęśliwym doświadczeniem, zawsze będzie zadłużeniem, zawsze będzie tylko przypominaniem o marności naszej kondycji. A popatrzcie, jak patrzy na to pobożny Żyd w Starym Testamencie. On mówi nazywa tą rzeczywistość, używając słówka hen, przychylność, sympatia, życzliwość. To są zupełnie inne kategorie. Łaska jako, powtórzę to, przychylność, sympatia. Sympatia to jest bardzo sympatyczne słowo. Sympatheos, niejako czucie razem. przychylność w znaczeniu zrozumienia. Łaska to jest to, że ktoś mnie rozumie. Łaska to jest to, że rozumiejąc mnie i nawet widząc we mnie te różne ciemne zakamarki mojego istnienia, jest dla mnie przychylny, jest dla mnie życzliwy, czyli życzy mi dobrze. Innym pojęciem, które Żydzi stosowali na oznaczenie tego, co my nazywamy łaską, to jest słówko chesed. A chesed można przetłumaczyć jako przymierze, związek. Popatrzcie, i tutaj łaska jest już bardziej tak trochę jakby dwustronnie rozumiana, tak? A więc rzeczywiście, łaska to jest przymierze, jest wiadomo, nie jest parytetem w Starym Testamencie, czyli jakby Bóg jest ważniejszy, Bóg jest większy, Bóg jest tym, który gwarantuje to przymierze, ale jednocześnie w przymierzu zbliża się do człowieka, żyje z nim, układa się z nim. Związek, łaska jako związek, łaska jako przymierze. Przymierze z silniejszym, z mądrzejszym, z świętszym, z lepszym, z bardziej kochającym. Sedek, inne określenie łaski. Sedek tak naprawdę oznacza zarówno łaskę, jak i sprawiedliwość i usprawiedliwienie. Pokazuje nam w ten sposób, że łaska Boża polega na tym, że czyni nas sprawiedliwymi. To nie jest coś na zasadzie właśnie zrobię ci łaskę, jesteś nędznikiem, ale ci wybaczam. Nie. Łaska ze strony Boga to jest dostrzeżenie tego, kim ja naprawdę z siebie jestem i usprawiedliwienie mnie. Usprawiedliwienie w znaczeniu uczynienie mnie sprawiedliwym. Święty Paweł będzie gorliwie powtarzał, że sprawiedliwość, która dla niego jest oprócz wierności Boga, jednym z najpiękniejszych i najważniejszych momentów jego myślenia, że sprawiedliwość Boga polega nie na tym, że każdemu oddaje według jego zasług. To jest bardzo małe, ograniczone rozumienie sprawiedliwości. Sprawiedliwość Boga polega na tym, że On wszystkich, którzy chcą otworzyć się na Jego działanie, czyni sprawiedliwymi. I właśnie to jest łaska, uczynić sprawiedliwym. Jak mówiliśmy o rzeczach przyszłych, o eschatologii, to pamiętacie, pojawiła się tam ta rzeczywistość sądu. I bardzo wtedy podkreślałem, że sąd już w mentalności starożytnych Żydów oznaczał nie tylko jakąś rewindykację, czy jakąś zemstę. Nie, w ogóle zemsty nie oznaczał. Oznaczał próbę naprawy tego, co zostało zepsute. I właśnie to jest łaska, próba naprawy tego, co zostało zepsute. Uczynienie człowieka kimś nowym, usprawiedliwienie go, danie mu nowego życia. Dlatego także Żydzi w starożytności określali łaskę terminem rachamum, bardzo, bardzo zbieżnym z pojęciem miłosierdzia, zmiłowanie. Łaska to jest zmiłowanie. Ale wiecie, właśnie zmiłowanie rozumiane jako miłosierdzie, czyli jako takie wewnętrzne poruszenie się wewnętrzności. Jak miłość matki do dziecka, która wtedy, kiedy widzi nędzę dziecka, przeżywa to całą sobą. Właśnie to jest łaska. I Jechmet. W końcu wierność. Żyd, kiedy myśli o łasce, o tym, że Bóg jest łaskawy, że Bóg okazał mu łaskę, to myśli, Bóg jest dla mnie wierny. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak super ważne jest to pojęcie wierności w Starym Testamencie. Ono tak naprawdę stanowi imię Boga. Przypomnijcie sobie to, co mówiliśmy o objawieniu na górze Synaj, kiedy Bóg przemawia z ognia, z krzewu gorejącego do Mojżesza. Mówi do niego Echiech, Asher, Echiech. Pewnie nie mówię zbyt dobrze z dobrym akcentem hebrajskim, szczególnie starożytnym, na pewno nie. Ale to imię tłumaczy się na nasz język jako jestem. I to nie jest błąd. Wiecie, dlaczego to nie jest błąd? Bo tak naprawdę nie ma dobrego sposobu przetłumaczenia tego imienia na język polski, ani na żaden język nowożytny. Można zrobić to tylko za pomocą formuły opisowej. A więc jestem, który jestem, okej. Ale bardziej jak się rozkmini trochę te czasowniki, które są bardzo nieregularne i ich i ich tryby, ich czasy po prostu w języku hebrajskim zależą od kontekstu, w którym się pojawiają w zdaniu, to trzeba powiedzieć, że wyrażenie to, kiedy Mojżesz pyta, dobra, ja mam wrócić do Egiptu i powiedzieć, że mi się objawiłeś, ale kim ty jesteś, jakie masz imię? Przecież nie mogę im powiedzieć, że coś albo ktoś mi się objawił, tak? Muszę im jakoś, nie wiem, muszę im zrobić jakąś legitymizację tego, co ty mi powiedziałeś, dlatego powiedz mi, jak masz na imię. No i Bóg mu odpowiada, Echiech Asher Echiech. Mojżeszu, będę tym, którym jestem. Tak w zasadzie mówią, że chyba było, brzmiałoby najlepsze tłumaczenie tego imienia. Czyli tak, Bóg nie mówi mu, nie objawia mu istoty swojej. Mojżesz by tego nie zrozumiał. Ja tego też nie jestem w stanie zrozumieć. Bóg przekracza wszystkie zdolności mojego myślenia, dlatego o nim myślę, bo gdyby był taką prostą tajemnicą, znaczy gdyby był prostą rzeczywistością, to nie byłoby co tak, że za nim, znaczy nie byłoby za dużo o nim myśleć, ale dlatego, że jest tak niewymowny, to właśnie dlatego tak wzbudza taką wielość myśli. Ale tak jakby Bóg chciał do niego powiedzieć, Mojżeszu, ty masz wrócić do swoich ziomków w Egipcie, ja widzę ich cierpienie i wiem, jak trudna to jest sytuacja, proszę, pamiętaj, powiedz im, że ten, który ci się objawił, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Jezus kiedyś powie, że wy nie rozumiecie tej formuły, co usłyszał Mojżesz. Mojżesz, Bóg powiedział do Mojżesza, że jest Bogiem żyjących, a nie umarłych. Abraham, Mojżesz i Abraham, Izaak i Jakub, oni umarli długo przed Mojżeszem, a Bóg mówi, jestem ich Bogiem, to znaczy oni żyją. Ale to, co najgłębiej Bóg chciał, żeby Mojżesz usłyszał o nim samym, kimkolwiek bym nie był, będę ci zawsze wierny. I powiem wam z całą odpowiedzialnością, że nawet granice piekła nie wyznaczają granicy wierności Boga. W piekle nie ma odpowiedzi pozytywnej na tą wierność, ale Bóg nie przestaje być wierny żadnemu stworzeniu, które powołał do istnienia. Gdybyśmy mogli to zrozumieć, gdybyśmy chcieli o tym trochę więcej myśleć, zupełnie inaczej rozumielibyśmy nasze życie. Także ze wszystkimi jego bolączkami, ze wszystkimi jego ciemnymi dolinami. A przecież one nie wyznaczają większości tego życia. Jestem wierny. Łaska. Łaska to jest ta niezasłużona przez nas wierność Boga. Na początku mówiłem, że strasznie trudno opowiadać o łasce, ale podam wam teraz definicję, którą bardzo kocham i pochodzi od Tischnera. Chyba nigdzie jej nie zapisał, ale pamiętam, na drugim roku mieliśmy z nim wykłady w seminarium i on przychodził i w zasadzie miał takie dykteryjki. Te wykłady nie były systematyczne, były tylko takim zbiorem myśli, anegdot, które on opowiadał najczęściej z gór. I mówi tak, chłopaki, wytłumaczę wam jako filozof, co to jest łaska Boża. A więc mówi, posłuchajcie, wiecie, że jestem z Łopusznej. Łopuszna, czyli wioska w górach, niedaleko od Nowego Targu. I mówi, najlepiej łaski doświadczyć w Łopusznej, bo mówi tak, jak idzie piękna Maryśka przez wieś, to chłopy, co siedzą na boku, wszystkie się za nią oglądają. I to, że ona idzie i że one się za nią oglądają, to jest łaska. Nie wiem, czy zrozumieliście i nie wiem, czy to jest prostsze wytłumaczenie niż jakiekolwiek inne. Ale Tischner tutaj dotknął czegoś niesamowitego. Mianowicie wszystkie te pojęcia, hen, hesed, sedek, rahamum, echmet, zostały w zasadzie przetłumaczone na język grecki w Nowym Testamencie jako charis. Charis. A charis oznacza jakby dodatkowe znaczenie do tych wszystkich znaczeń starotestamentalnych, ale bardzo ciekawa interpretacja także tej przychylności, sympatii, życzliwości, przymierza, związku, sprawiedliwości, usprawiedliwienia, zmiłowania i wierności. Wiecie w jaką stronę? Charis mówi, że te wszystkie znaczenia oznaczają wdzięk i piękno. Łaska to jest piękno Boga, które cię pociąga. Łaska to jest piękno Boga, które czyni cię pięknym. Pięknym to znaczy dobrym. Łaska to jest dobroć Boga, która czyni cię dobrym. I łaska to jest piękno Boga, które czyni cię pięknym. Genialna intuicja. Genialna intuicja. Zauważcie przede wszystkim tą zdolność automatycznego przyciągania. Jeszcze lepiej to tłumaczy taki dwudziestowieczny jezuita, bardzo genialny umysł, omnibus, filozof, teolog, wybitny profesor, napisał ogromną ilość książek. Bernard Lonergan, pochodził z Kanady. I on bardzo go zajmował problem łaski. Próbował ją zrozumieć. I dał taką oto definicję łaski. Lonergan napisał grace, łaska, grace. Więc znowu wdzięk, piękno, tak? Po angielsku grace to jest właśnie to charis, piękno. U nas łaska brzmi jak zadłużenie, a po grecku brzmi jak wdzięk, jak piękno, które pociąga. Teraz jak zrozumieć to pociąganie, to piękno, które pociąga? Nie zmusza, ale pociąga. I to właśnie nam tłumaczy Lonergan, kiedy pisze, że grace is to be in love with God. Łaska to jest być zakochanym w Bogu. Zauważcie, on nie mówi, łaska to jest miłość Boga do nas, czy nasza miłość do Niego, czy w ogóle nie mówi, łaska to jest miłość Boga, tylko mówi to be in love, czyli być zakochanym. Miłość, zakochanie to są oczywiście bardzo bliskie rzeczywistości w stosunku do siebie, ale zakochanie ma pewien ciekawy koloryt znaczeniowy. Zakochanie. Spróbujmy podejść do tego fenomenologicznie, właśnie opisowo. Nie rozkminiamy filozoficznie, tylko opisowo. Weźmy sobie takiego chłopaka, który mając 14 lat, po raz pierwszy w życiu się zakochuje. I wyobraźmy sobie dramatycznie, że dopóki się nie zakochał, to mama mówiła mu: synku, zadbaj o siebie, domyj się, wyprasuj się, uczesz się. Absolutnie nie była przekonywująca. To znaczy, synek nie widział takiej potrzeby. W pewnym momencie spotyka dziewczynę i zauroczenie się pojawia. On się zakochuje i spróbujcie go wypędzić z łazienki. Ja to nazywam okupacją łazienki. 40 minut, 50 minut. Wszyscy pukają, mówią, ty nie jesteś jedyny w domu, a chłopak... Ja pytam, co to za siła go zmieniła? Przymus? Absolutnie nie. On to robi dobrowolnie. Strach? Nie. Nadzieja? Tak. Właściwa zakochania. Genialnie właśnie to przyciąganie piękna, o którym mówił Tischner w swojej tej konceptualizacji, wyczuł Lonergan. Łaska to jest bycie zakochanym w Bogu, a stan zakochania to jest stan, w którym człowiek się wewnętrznie, spontanicznie, nieprzymuszony zmienia. Sam właśnie przeobraża się. Zaczyna o siebie dbać. Jakby jakaś niewidzialna siła z nim zarządza, ale bez gwałtu, bez pogwałcenia jego wolności, bez przymuszenia. Doświadczenie niesamowite. Dlatego też Pan mówi w Starym Testamencie u proroka: pociągałem was do siebie ludzkimi więziami, a były to więzy miłości. Właśnie miłość nam może powiedzieć i także zakochanie, tak bardzo dużo o Bogu, tak bardzo dużo o łasce. W świetle tego, co powiedziałem, można teraz zadać takie pytanie zasadnicze i bardzo mi na tym pytaniu zależy. Jakie są zatem główne aspekty, a przede wszystkim problemy naszego rozumienia o łasce, łaski? Przede wszystkim, słuchajcie, największy problem, już o tym trochę wspominałem, mówiąc o tym naszym nowożytnym nastrojeniu, to jest problem relacji między łaską i wolnością. To znaczy nam cały czas wydaje się, że jak jest łaska, to jest ukrócenie wolności. Łaska to znaczy jakieś upodlenie mojej wolności. Łaska to znaczy jakieś przechytrzenie mojej wolności. Jak łaska, to niewolność. Jak wolność i spontaniczność, to nie łaska. Albo ja działam w moim życiu, albo Bóg działa w moim życiu. Widzicie, to jest właśnie ten nowożytny sposób myślenia. Albo, albo. Ja czy on? Drugi wielki problem, który się pojawił w historii, to była predestynacja. Jak mówiło się o łasce, to niektórzy zaczęli sądzić, to późny Augustyn, ale nie tak do końca, natomiast niektórzy protestanci, reformatorzy doszli do wniosku, że Bóg wybiera sobie ludzi arbitralnie, bez ich zasług, bez ich wolności, jakby wybiera jednych do potępienia, innych do zbawienia. I to zupełnie jakby nie zależy także od zaangażowania człowieka. Robi to arbitralnie. Właśnie okazuje jednym łaskę, a innym tej łaski nie okazuje. To od razu powiem, że Kościół odrzuca taki sposób myślenia. Jeden z synodów w IX wieku we Francji mówi wyraźnie, że Bóg chce zbawić wszystkich. Bóg nikomu nie odmawia łaski. Ludzie czasami mówią, a jak ja ci zazdroszczę, że ty masz łaskę wiary, a ja chciałbym wierzyć, ale nie mam tej łaski. A ja odpowiadam, skoro mówisz mi, że nie masz tej łaski, to już mówisz o tym, że wierzysz. Bo dla człowieka niewierzącego coś takiego jak łaska nie istnieje. Skoro pragniesz łaski i skoro wierzysz, że ona istnieje, to już w pewien sposób wyznajesz Boga i usłysz to. I zrozum, że Bóg ci nie odmawia łaski wiary. Dlaczego miałby to zrobić? On naprawdę kocha wszystkich i za wszystkich oddał życie. Jest jeszcze jedna bardzo duży problem z łaską. Ja to nazywam urzeczowieniem łaski. Jak się mówi łaska, to tak, o właśnie, ja nie otrzymałem łaski. To znaczy co? Nie dostałem $5. Łaska, to urzeczowienie łaski polega na tym, że ktoś sobie wyobraża, że łaska to jest taka siła, która za niego zrobi robotę. Siedzisz na stołku i trzeba się ogolić i mówisz tak, nie mam siły. Boże, daj mi łaskę, żebym mógł wstać i się ogolić. I czekasz, żeby jakaś niewidzialna siła podniosła cię i po prostu krok za krokiem zaprowadziła do łazienki, podniosła twoją rękę, wzięła płyn do golenia, maszynkę i cię ogoliła. A jak nie czujesz tego, jak tego nie czujesz, jak uważasz, że jesteś taki nienawiedzony, to jest dobre słowo w tym kontekście, to uważasz, że nie masz łaski. A więc łaska urzeczowiona jest wtedy, kiedy uważasz, że ktoś za ciebie coś zrobi. Jak widzicie, tu jest złe, właśnie jakby to jest pewien szczególny sposób tego złego rozumienia relacji między łaską i wolnością. Łaska niczego za nas nie robi. Łaska pozwala nam robić wszystko. W totalnej wolności. Tak naprawdę można by było powiedzieć, że całe dzieje myślenia i doświadczania łaski w Kościele to są dzieje doświadczenia wolności, która była sponiewierana, zdeptana przez grzech, zamknięta i dzięki ingerencji Boga, dzięki Jego miłości, dzięki Jego właśnie wdziękowi, przychylności, sympatii, życzliwości, przymierzu, związkowi z nami, sprawiedliwości, która nas usprawiedliwia, dzięki Jego zmiłowaniu i wierności wyzwoliła naszą wolność. Pozwoliła być jeszcze raz nam panami nas samych. Bóg nie chce nas uzależnić od siebie. Bóg chce, żebyśmy byli w relacji z Nim i z tej relacji kwitli, żebyśmy byli wyprostowani, zdolni decydować o sobie. Ale to się nie dzieje w nas, jeśli nie jesteśmy podłączeni z Nim. Właśnie z Jego łaską. Ta łaska nie jest rzeczą, nie jest robieniem rzeczy za nas. Jest przedziwnym, wewnętrznym pociąganiem. Jest tym, że Bóg nas usprawiedliwia. Że Bóg, jakby powiedział Wojtyła, papież Jan Paweł II w encyklice o miłosierdziu, wyciąga nas spod nawarstwień zła, w które nas wprowadziło nasze życie. Spod tych kamieni zła, które nas przybijają do ziemi i nie pozwalają fruwać, gdzie nie pozwalają chodzić, gdzie nie pozwalają marzyć. Łaska nas oddaje nam samym. Nie po to, żebyśmy byli wiecznie sami, ale żebyśmy zrozumieli, że sekretem naszego życia jest być w relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. Pozwólcie, że jeszcze króciutko wspomnę o tym, jakie są główne punkty nauczania Kościoła o łasce. No, trochę już tutaj widzieliśmy w tym, co powiedziałem. Ale przede wszystkim cała teoria, całe rozumienie łaski to jest jakby aplikacja tych słów Jezusowych, w których On mówi do każdego z nas: beze mnie nic nie możecie uczynić. Czyli ja jestem dla was tą możliwością bycia i kochania i działania. Ale to jest właśnie sekret Boga, że jedynie Bóg tak potrafi się nam udzielać, że wcale nie umniejsza naszej wolności. Że wcale nie sprawia, że robi wszystko za nas. Sprawia, że my możemy wszystko zrobić. On działa i my działamy. Łaska w nauczaniu Kościoła oczyszcza, ale także wspomaga. Pomaga czynić dobro. Nie robi nic za nas. Oczyszcza nas, przygotowuje i wspomaga do czynienia dobra. Łaska, to Kościół bardzo podkreślał, nie polega tylko na daniu dobrego przykładu. Łaska to jest coś więcej. Bo byli tacy, którzy uważali, że łaska Boża polega na tym, że po prostu Bóg nam daje dobry przykład dobrego życia. Ale to jest za mało. Rzeczywiście łaska nas przenika wewnętrznie, zakochuje w nas, daje nam nową siłę. Ale to jest nasza siła. To nie jest tylko siła Boga. To jest siła, która została nam naprawdę dana. Wewnętrzna, bez przymusu. Kościół podkreśla w tym względzie, że nikt nie jest dobry sam przez siebie. I bardzo proszę, pamiętajcie, że to jest zasada, która odnosi się przede wszystkim do Boga. Bez Boga nic nie możemy uczynić, bez Boga nie możemy być dobrzy, bo tak zostaliśmy stworzeni, no takie jest nasze DNA. Ale to także łatwo, już mówiłem o tym na poprzednich katechezach, zobaczyć w relacjach między nami. Nie miałbym tego, co mam, gdyby nie moi rodzice, gdyby nie moi przyjaciele. Myślicie naprawdę, że my jesteśmy takimi samotnymi wyspami, które wszystko, co mają, dały sobie samemu? Nie, to nie jest życie. To nie jest prawda o naszym życiu. Nie ma mnie bez innych. Jeśli to jest prawda w stosunku do relacji z innymi ludźmi. Ja wiem, że my dojrzewamy, to chcemy się usamodzielnić od rodziców, ale przecież to byłoby patologiczne dojrzewanie, gdybyśmy powiedzieli, że nic od ciebie nie otrzymałem, bo przynajmniej wziąłem od nich życie. A w większości przypadków dużo, dużo, dużo więcej niż tylko życie biologiczne. Jak widzicie, to całe nauczanie Kościoła o łasce chce być takim wyrazem wiary Kościoła, że Bóg jest absolutnie pierwszy w naszym życiu. I chcę powiedzieć, że sekretem naszego życia nie jest robienie wszystkiego samotnie, ale jest robienie wszystkiego w relacji. Że cała płodność nasza jest płodnością w relacji. To jest ciekawe, dlaczego my nie rodzimy się jednopłciowo chociażby. Cały sekret życia małżeńskiego i płodności małżeńskiej. Dlaczego dzieci nie przychodzą, nie powiem z kapusty, ale dlaczego nie ma dzieworództwa wśród naczelnych, wśród ludzi? Dlaczego potrzeba, zresztą większość chyba żyjątek żywych, ożywionych w ten sposób się rozmnaża, że jest to spotkanie, że jest to relacja. Mam z siebie z relacji. I to wcale nie czyni mnie mniejszym. No przecież nie stanę przed moimi rodzicami i powiem, no jak ja bym bardzo chciał być bez moich rodziców. Dlaczego ja musiałem się urodzić z moich rodziców? To jest jakiś absurd. Absurd. Jestem wdzięczny, że właśnie mogłem przyjść na świat dzięki moim rodzicom. To jest ograniczenie, ale to jest także w tym ograniczeniu otworzenie nieskończonej przestrzeni. Czym zatem jest łaska? Gdybym miał tak powiedzieć najbardziej teologicznie, a jednocześnie chyba także egzystencjalnie. Zresztą jest jakaś różnica między teologią i życiem. Cały czas chcę was przekonać, że nie. Łaska to jest moje uczestnictwo w życiu Boga. On naprawdę traktuje mnie na serio. Mówi, chodź tu do mnie, usiądź przy moim stole, żyjmy razem, nie osobno. I to jest ta przychylność, sympatia, życzliwość, przymierze, związek, sprawiedliwość, usprawiedliwienie, zmiłowanie, wierność, piękno. Wdzięk, które sprawiają, że moje życie jest piękne. Mogę mieć tyle rzeczy, i być sam. I wtedy moje życie nie będzie wdzięczne. Ale wdzięczne będzie wtedy, kiedy będę z Nim i z innymi. I właśnie to bycie z Nim na zawsze i już teraz, to jest to, co święci nazywają łaską. Ta relacja. Życzę jej każdemu z was i sobie samemu coraz bardziej, bo pamiętajcie, że ona może w nas wzrastać. Tego wdzięku, tego piękna, tej radości z życia, pomimo tego, że ono czasami jest okrutnie ciężkie. Tej łaski może być w nas coraz więcej. Czyli także ostatecznie sensu życia.